Na dzisiaj w dalszym ciągu będziemy mieli wykład, lecz będziemy mieli cośkolwiek urozmaicone. Wykład będzie krótszy, a więc będzie także, będą pytania i odpowiedzi. Ktokolwiek z braci będzie chciał się cośkolwiek dowiedzieć w Polsce, jak zgromadzenia się prowadzą i tym podobnie, więc brat Grudzień chętnie braciom odpowie. Bracia się ograniczą do pytań tak, żebyśmy mogli dużo skorzystać. Będziemy mieli jakie 10 minut po 8 będzie wykład, a potem 20 minut będzie na pytania i odpowiedzi. Więc bracia, którzy będą mieć jakiekolwiek pytania, będą mogli powstać i powiedzieć, więc brat chętnie odpowie. A teraz będziemy mieli przywilej wysłuchać wykład, jaki brat Grudzień sobie przygotował dla nas.
Drodzy bracia i siostry oraz szanowni przyjaciele prawdy Bożej, na wieczór dzisiejszy mamy zamiar wziąć pod rozwagę przedostatnią modlitwę Chrystusa i Jego słowa z tej modlitwy, które będą naszym tematem. Mój temat się będzie nazywał Jedność Kościoła. Pismo Święte tłumaczy nam, że Pan Jezus, kiedy miał zakończyć swoje życie, więc pożegnał się z apostołami i prawdopodobnie przy pożegnalnej uczcie, którą odbywał razem z apostołami w Wieczerniku, wypowiedział na głos tą przepiękną modlitwę zapisaną w 17 rozdziale Ewangelii Świętego Jana. Nie będę mógł braciom i siostrom oddać całej modlitwy i tłumaczyć jej zabrałoby nam za wiele czasu, ale życzyłbym wam, abyśmy wieczorami w domu mogli studiować te wdzięczne słowa Chrystusa, gdzie żegnając się z Ojcem i rozumiejąc, że przychodzi ostatni koniec, ostatnie Jego godziny są już policzone, Pan Jezus wypowiedział przepiękną modlitwę. Pamiętamy, że ostatni raz modlił się w Ogrójcu, gdzie miał krwawy pod na swoim czole, a właśnie przedostatni raz modlił się Pan Jezus w Wieczerniku i wypowiedział takie wdzięczne słowa. Wobec wszystkich uczni, a mamy napisane, wyraził się: Ojcze, z tych, któreś mi dał, żaden z nich nie zginął, tylko on jeden, o którym mówiło Pismo. I dlatego jaką głęboką troską otaczał nasz Zbawiciel swoich uczni, że mógł się tak wyrazić, kiedy stanął na sądzie, że przez moje życie przechodząc i przez moje obcowanie żaden z tych maluczkich nie zginął. Ja żadnego po drodze nie straciłem, nie odepchnąłem od społeczności z Tobą, Panie, ani też nawet nie zgorszyłem. Dlatego słowa Chrystusa powinny nauczyć nas mądrości, powinny nas nauczyć ostrożności, a tym bardziej nie zmieszczą się w tych słowach charaktery pewne siebie. Dlatego jeżeli Chrystus nasz Pan, a gdy koniec Jego drogi się zbliżał, tak dokładnie zastanawiał się nad całym swoim życiem i nawet w Ogrójcu, kiedy zobaczył, że Bóg nie odpowiada mu przez żadnego apostoła, że oni twardo śpią, zaczyna powątpiewać, czy on dosłownie zakon Boży wypełnił, czy wszystko uczynił tak, jak gdyby się Bogu podobało. Jeżeli Chrystus, będąc istotą doskonałą i świętą, a kiedy oceniał krytycznie swoje postępowanie, przyszły do jego serca wątpliwości, zrodziły się myśli, że może czymś uchybił, to gdzie jest miejsce dla tych, którzy będąc grzeszni i niedoskonali, a cokolwiek czynią, to mówią, że oni najlepiej czynią, dlatego są zawsze pewni siebie. Ta klasa nie jest pokazana w naszym Panu i dlatego za swoją zarozumiałość, za swoją pewność siebie, że się nigdy nie mylą, przyjdzie czas, że otrzymają mniejszą nagrodę. I dlatego, bo człowiek, jeżeli jest pewnym siebie, tym bardziej popełnia większe błędy w życiu. I dlatego o naszym Panu jest powiedziane, że z bojaźnią, ze drżeniem serca analizował samego siebie i nawet dochodził do wniosku, że jeżeli niebo milczy grobowo, nie ma żadnej odpowiedzi, to może być, że w czymś obraziłem mojego Ojca. Chociaż nie wiem kiedy i nie wiem w czym, ale może ja się również zapomniałem. Dlatego jeżeli nasz Pan był tak pełen pokory, pełen cichości, jakim piękny przykład pozostawił dla nas do naśladowania. Ale idźmy do tych słów z tej modlitwy, które nas najbardziej interesują. W 20 i 21 wierszu mówi Pan tak: a nie tylko za tymi proszę, lecz i za onymi, którzy przez słowo ich uwierzą w mnie, aby wszyscy byli jedno, jako Ty, Ojcze, we mnie, a ja w Tobie, aby i oni w nas jedno byli, aby świat uwierzył, żeś Ty mnie posłał. Umiłowani bracia i siostry, jakie wdzięczne słowa. Pan Jezus najpierw modli się za apostołami. Ojcze, ja odchodzę do Ciebie i nie proszę jeszcze za światem, bo przyjdzie godzina, kiedy Ty się zlitujesz nad całym światem, nad całą ludzkością. Ten dzień ma nadejść, kiedy otworzysz wszystkie groby i zmarli usłyszą głos Syna, a również będą posłuszni Ojcu. Ale Ojcze, modlę się i szczególnie Cię proszę za tymi, któreś mi dał. Opiekuj się nimi, otaczaj ich swoją troską. I być może, proszę braci, że Pan Jezus szczególną prośbę wypowiedział za jednym apostołem, który był tym słabym narzędziem, którego cechowała pewność siebie. Dlatego ten, który się wyraził: Panie, choćby się wszyscy zgorszyli, to ja nie. On potrzebował szczególnej opieki. Nie wiedział o tym, że pod tym względem jest słabszy od innych, chociaż mu się wydawało, że jest mocniejszym. Dlatego Pan Jezus główną troską, szczególną troską otacza swój Kościół. Swoich 11 apostołów, którzy wierni przy Nim pozostali, bo gdy Chrystus modlił się, widocznie Judasza już nie było. Bo On powiedział: żaden z nich nie zginął, tylko on syn zatracenia. Widocznie już go nie było w Wieczerniku, że Pan Jezus mógł na głos użyć tych słów. Ale proszę braterstwa, nie tylko Pan Jezus się modli za apostołami, ale jaki szeroki jest Jego umysł i serce. Jak potrafi oczami ducha, oczami myśli patrzeć na przyszłość, 2000 lat naprzód wyprzedza, 19 stuleci w swojej modlitwie. I powiada następne słowa: a nie tylko za tymi proszę, którzy obecnie są mi wierni, przy mnie, Ojcze, stoją, ale proszę za wszystkimi tymi, którzy przez słowo ich uwierzą w mnie. Tak przez żywe słowo, które zaniosą i opowiedzą apostołowie, a również i przez martwe słowo, które, gdzie oni zakończą swoją pielgrzymkę, a zostaną ich świadectwa, zostaną ich kazania lub listy, jeżeli oni również, a przez ich słowo uwierzą pewni ludzie na ziemi, Ty, Ojcze, opiekuj się nimi i proszę Cię, żeby i tamci byli jednym. Tak jak ja, Ojcze, w Tobie jesteśmy jedno, tak żeby i Ci wszyscy, tak tych 11 apostołów, jak i również cały przyszły Kościół, byli, Ojcze, jednym. Ja Cię gorąco o to proszę. Pan Jezus nawet modlił się, Jego miłość sięgła jeszcze dalej, bo w jednej modlitwie powiedział coś więcej. Ojcze, chcę, aby gdziem ja jest, miejsce, które mi obiecałeś, kiedyś, gdy się do Ciebie zwracałem, a Ty powiedziałeś: uwielbiłem i jeszcze uwielbię. Ja Ciebie proszę, aby i oni mogli tam się znaleźć. Jaka piękna wspaniałomyślność Chrystusa, jaka bezgraniczna Jego dobroć, że On nie pragnie usiąść sam, ale pragnie, aby przy Jego boku znaleźli się ci, którzy oddali swoje skromne życie, poświęcili Jemu na służbę. I On chce, żeby oni tam również byli. I On prosi swojego Ojca o to. Umiłowani braterstwo, czytając te słowa, kiedy Pan Jezus mówi: Ojcze, chcę, aby byli jedno, zastanawiamy się i podziwiamy Jego słowa. Jakże to może być, żeby On święty, doskonały, odłączony od grzeszników, który nigdy nie błądził, a mógł stanąć przy nas i być jedno. Jakże On się wyróżnia swoim charakterem. W pieśniach Salomona jest powiedziane, że jak jabłoń, piękna jabłoń, która zakwitnie pomiędzy drzewem leśnym, pomiędzy drzewami iglastymi, tak miły mój pomiędzy młodzieńcami. Tak, piękny obraz. Salomon w swojej mądrości powiedział, że tak jak gdybyśmy weszli do lasu, a zobaczyli drzewo owocowe w kwieciu skąpane, to w stosunku do innych drzew ono się wyróżni. Tak Jezus wyróżnia się swoją doskonałością, kiedy obcuje na ziemi. Pamiętamy, jak najbardziej dumni faryzeuszowie, uczeni, nauczeni w piśmie, a chylą swoje czoła kornie, są, można powiedzieć, upokorzeni, kiedy wstawiają mu najtrudniejsze zagadki, a on zawsze znajduje z nich wyjście. Dlatego my, proszę braci, patrząc na jego bogactwo, stawiamy sobie pytanie, czy to jest możliwe, abyśmy z nim stanowili jedność, my ludzie grzeszni. A jednak mamy inne zapewnienie, świadectwa Pisma Świętego, że on się nie wstydzi nas, grzesznych, braćmi nazywać. On doskonały, który nigdy grzechu nie popełnił, on się nie wstydzi nas. On kiedyś obcował pomiędzy biednymi rybakami i on dzisiaj i nas się nie wstydzi. A jak jest z nami? Tak, niestety, spotykamy nierozwinięte dzieci Boże na ziemi, którzy czasem gardzą jakimś bratem albo siostrą. Pomimo to, że Biblia wyraźnie zastrzega i powiada: paczajcież! Ten sam Zbawiciel powiedział, abyście nie gardzili żadnym z tych maluczkich. Ma na myśli, że my czasem w swoim entuzjazmie, w swojej zarozumiałości możemy zlekceważyć któreś z jego dzieci. I on nas upomniał, żebyśmy czasem tego nie robili. Tak, my grzeszni potrafimy drugim gardzić. Potrafimy na kogoś patrzeć z góry. Potrafimy czasem na głos powiedzieć, że to nie nasi bracia. My gardzimy nimi. Tak, proszę braci, tak wyglądamy my, ale nasz Pan nie wstydzi się nasze biedne, nieudolne charaktery nazywać braćmi. Jesteśmy Mu bardzo wdzięczni za Jego wyrozumiałość i za Jego dobroć. On wie, że w naszych nędznych, niedoskonałych szatach nie możemy z Nim stanowić jedności. To On wyprosił u Ojca, jeżeli Bóg patrzy na nas, żeby patrzył przez Jego zasługi. On nam symbolicznie postarał się wszystkim o jednakowe, skromne, chociaż czyste, białe szaty. Kiedy Ojciec Niebieski na nas patrzy, to Jego Syn chce, żeby się na nas nie gniewał. I właśnie mamy piękny przykład w Jezusie pokazany, jak On chciał, abyśmy mogli z Nim stanowić jedność. Chociaż z przykrością stwierdzamy fakt, że my z Nim nigdy jednym nie będziemy. Jak długo będziemy w naszych niedoskonałych, śmiertelnych ciałach, to proszę braci, błądzimy na drodze naszego życia. Dlatego gdyby nasz Pan wszedł, mógł wejść na salę, a gdybyśmy kolejno szli przed Niego, każdy z nas do drzwi, gdyby się zatrzymał w progu i mogli Go się zapytać: Panie, czy ja Twoje słowo pod każdym względem tak rozumiem, jakbyś Ty sobie życzył? Na pewno by się dobrotliwie uśmiechnął i powiedziałby: nie, kochany. Dlatego Ty niektóre rzeczy pojmujesz tak jak ja, nie wszystkie. Ale ja wiem, że Ty nie możesz inaczej. Dlatego przyjdzie czas, że Wy niektóre sprawy lepiej zrozumiecie. Dlatego umiłowani bracia i siostry, tak na punkcie ciała, jak i na punkcie naszego umysłu jesteśmy niedoskonali, mamy różne rozbieżności, dlatego my, jeżeli będziemy tylko napawać się Duchem Chrystusa, gdy będziemy często przeprowadzać samokontrolę w naszym sercu, będziemy coraz to bliżej dochodzić do jedności. I prawdziwie szlachetna rodzina, uduchowniona na ziemi, im dłużej będzie postępować za barankiem swoim mistrzem, to będzie mniej napotykała zgrzytów, mniej doświadczeń, bo oni się bardziej będą umieć dopasować do siebie. I tak, jak z doświadczenia wiemy, że młode małżeństwo, które wstępuje w związek małżeński, a ich pierwsze dni to są nierówne, obfitują nieraz bardzo przykre doświadczenia. Każde z tych dzieci wychowany w innym domu słyszał inną melodię matki, słyszał inne pieśni, miał inne zwyczaje. Gdzie indziej kładł mydło, gdzie indziej ręcznik wieszał, a teraz wchodzą Do obcego domu i dwóch obcych ludzi ma stać się jednym. Jak często przychodzą chmury nieporozumień, jak często napotykają oni doświadczenia, a dopiero po latach, kiedy patrzą w przeszłość swego życia, tłumaczą sobie, czemuśmy się zaraz nie rozumieli. Pamiętasz, jak ja się wtedy obraziłam, kiedy ty zażartowałeś? Dzisiaj cię tak dobrze rozumie, już bym się dzisiaj o to nie zgniewała jak wtedy. Tak, oni się jeszcze nie rozumieli. Dlatego proszę, braci, podobnie i w życiu w prawdzie. Dlatego jeżeli małżeństwo z miłości się dobiera, a napotyka na trudności, to my, jeżeli mamy różne umysły, jesteśmy wychowani w różnym środowisku, posiadamy różne wykształcenie, posiadamy inne wychowanie, każdy innych rodziców, i my przychodzimy na salę i mamy stanowić jedność. Dlatego jakie różne są nasze umysła, jak potrzeba wszechpotężnej ręki Bożej, nadzwyczajnego Jego Ducha, abyśmy się w jedności i wzajemnej zgodzie mogli utrzymać. Dlatego jakie wdzięczne są słowa Chrystusa, który nie tylko nas, którzy jesteśmy tu zebrani na sali, ale On oczami swej wiary, a to widział cały Kościół na globie ziemskim. On umiał patrzeć 19 stuleci naprzód, kiedy czytam modlitwę Chrystusa, a pomyślę sobie o Polsce, o narodzie, do którego sam należę, o naszym kraju, to proszę braci, dochodzę do wniosku, że gdy Chrystus mówił te słowa i tą modlitwę, to naszego państwa polskiego jeszcze nie było. Za niedługo w Polsce będziemy obchodzić 1000-lecie istnienia państwa polskiego. To znaczy upływa 1000 lat od czasu, kiedy Polska jako zorganizowane państwo została zapisana w historii świata. Czyli, że 1000 lat wcześniej, za czasów Mieszka I, który zaprosił pierwszych kapłanów do Polski, aby Polska mogła stać się krajem chrześcijańskim, a więc wtedy, proszę braci, rozpoczyna się historia państwa polskiego. I dlatego i dopiero wtedy występujemy jako zorganizowana rodzina, podczas kiedy nasi sąsiedzi, jeżeli chodzi o Francuzów lub Niemców, mają wcześniejszą historię. Oni istnieli wcześniej jako zorganizowane państwo, posiadali wcześniej swoją kulturę i dlatego nieraz im nie dorównamy. Dlatego proszę braterstwa, Chrystus, kiedy mówił te słowa i modlił się za tym, że ma być taka garstka ludzi, która uwierzy w różnych częściach świata, w słowa Jego uczni, w Jego kazania, to modlił się i za nami. Jeszcze w Polsce bory szumiały. Jeszcze można było widzieć dzikie zwierzęta. Jeszcze nie było dróg. Były rzadko drogi spotykane. A proszę braci, Chrystus modlił się i wiedział, że Jego słowa dosięgną do tego kraju i że tam powstaną zgromadzenia. I jeżeli my czytamy modlitwę Chrystusa, jak nas to również powinno pokorą napawać, że my nie jesteśmy tą główną osią w tej kole, że kiedy przyglądamy się na historię całego Kościoła, to my jesteśmy tylko skromną szprychą w tym kole, dlatego że bardzo wiele istniało zgromadzeń w różnych częściach świata i one były również przedmiotem boskiego zainteresowania. Jeżeli będziemy to pojmować, będziemy przez to skromniejsi. Będziemy skromniej rozumieć. I proszę braci, patrząc na słowa Chrystusa, jaka wdzięczna jest Jego modlitwa: Ojcze, aby byli jedno, jak my jedno jesteśmy. Jak należy rozumieć te słowa? Kościół rzymskokatolicki nadał niewłaściwe znaczenie tym słowom. I doszedł do wniosku, że kiedy się Pan Jezus wyraził tak jak ja: Ojcze, a Ty we mnie, jedno jesteśmy, jak ja w Tobie, a Ty we mnie, aby i oni w nas jedno byli. Kościół katolicki zrozumiał, że Syn i Ojciec byli jedną osobą. I chociaż napotyka na różne trudności, twierdzi, że tego się nie da rozstrzygnąć. To jest za ciężka zagadka. I kiedy my tłumaczymy, że Biblia bardzo wyraźnie mówi, że Ojciec nie miał początku, a Syn miał początek. On sam mówi o sobie, że jam jest pierwszy i ostatni. Jam jest alfa i omega. A więc wyraża się, że On miał początek i również, pamiętamy, na Golgocie miał swój koniec. A jednak, proszę braci, Pismo Święte, chociaż mówi o tym, że Pan Jezus miał początek, o Bogu mówi, że był bez początku. Mamy powiedziane, że Bóg Wszechmogący się nigdy nie męczy, bo On jest wszechpotężny. Pan Jezus zmęczony siedział na studni. Mamy powiedziane, że kiedy go się zapytano, do kogo się modlić i jak, to powiedział: módlcie się, Ojcze nasz, który jesteś w niebie. Kiedy stał przy grobie Łazarza, on podniósł w niebo oblicze i tam się modlił, do kogoś drugiego. A więc czy on mógł być synem i Bogiem w jednej osobie? Coś tu jest nielogicznego. Kiedy on nawet podniósł oczy w niebo i modlił się: Ojcze, daj mi tą chwałę, którą miałem pierwej, niżeli świat był, to z nieba odezwał się głos: uwielbiłem i jeszcze uwielbię. Albo innym razem ktoś odpowiedział z nieba: oto ten jest Syn mój miły, tego słuchajcie. Kto to odpowiadał? Jeszcze mówi Biblia, Pan Jezus sam wyraźnie powiedział: Ojciec mój większy jest niżeli ja. W 14 rozdziale Ewangelii świętego Jana, a w 28 wierszu wyraźnie powiedział te słowa: Ojciec mój większy jest niżeli ja. Święty Paweł, opisując, jaka różnica jest pomiędzy ojcem a synem, mówi tak: mąż jest głową niewiasty, głową męża jest Chrystus, a głową Chrystusa jest Bóg. To są stopnie, których nikt nie zmieni. A więc jak mogą być jednym? Kiedy Pan Jezus powiedział, pewnego razu się wyraził: kto mnie widzi, widzi Ojca. A tutaj teraz powiada: Ojcze, jak ja z Tobą jesteśmy jedno, niech i oni w nas jedno będą. Czy to należy rozumieć, że Pan Jezus chciał, żeby jedną osobę stanowić? Nie, proszę braci. Jak wytłumaczyć te słowa? Mamy piękną odpowiedź w Piśmie Świętym. Starajmy się Pismo Święte tłumaczyć Pismem Świętym. W Dziejach Apostolskich bardzo wdzięczne słowa czytamy, zapisane, proszę braci, w 4 rozdziale, a 32 wierszu. Tam jest odpowiedź na pytanie, o jaką jedność się Pan Jezus modlił, i również jest odpowiedź na pytanie, czy Jego modlitwa w Wieczerniku zasyłana została wysłuchana. Jest powiedziane tak: a onego mnóstwa wierzących było serce jedno i dusza jedna, a żaden z majątności swoich nie zwał nic swoim własnym, ale mieli wszystkie rzeczy wspólne. Jakże pięknie tłumaczy nam Biblia, o jaką jedność tu chodzi. Że nie jedność w osobie, ale jest powiedziane, że onego mnóstwa wierzących. Pamiętamy, że raz święty Piotr przekonał 3000 osób, innym razem przekonał około 5000. I onego mnóstwa wierzących, tych wszystkich wiernych w Jerozolimie, było jedno serce i jedna dusza. Jak to mamy rozumieć? Czy oni nie mieli każdy swojego serca? Każdy logicznie myślący przyzna, że tak, że tu jest tylko mowa o wspólnej miłości, o wspólnej harmonii serc, o wspólnym celu, do którego dążyli. Tak. I tak należy rozumieć słowa Chrystusa i łączność, jaka była pomiędzy Nim a Jego Ojcem. Ojcze, tak jak my jedno jesteśmy, jak my mamy jeden plan wspólny, jak my w jednym planie współdziałamy, jak my jeden cel mamy wystawiony, jak my mamy wspólną miłość i nawzajem się kochamy. Ja Ciebie proszę, żeby taka miłość i żeby do takiej jedności byli oni również dołączeni. Co za wdzięczne słowa, proszę braci i sióstr. Jak pięknie Chrystus się modli i jak my to możemy podziwiać. Dlatego my, patrząc na słowa te, widzimy, że ta modlitwa została wysłuchana. O pierwotnym Kościele jest napisane, że onego mnóstwa wierzących było jedno serce i jedna dusza. Więcej jeszcze. Bracia w swoim entuzjazmie, jako chrześcijanie, kiedy niektórzy zamożniejsi poznali prawdę, a zobaczyli, że na sali zebrań są osoby biedne, postanowili urządzać wspólne uczty agape. W niektóre dni tygodnia mogli ci biedni bracia przychodzić do nich, a tam były stoły hojnie zastawione, mogli się ci biedacy najeść i napić do syta. Mogli podziękować temu braterstwu i wracać do domu z wielką radością. Tam prowadzono widocznie biblijne rozmowy i tam się cieszono braterską społecznością. Tak, to nie rewolucja francuska, ale Biblia niesie ze sobą wolność, równość i braterstwo wszystkich narodów. Ewangelia wyprzedziła ludzi inteligentnych i myślących. Chrystus niósł pierwszy ten sztandar. Ona potrafi przekształcić ludzkie serca nie w gwałtowny sposób, ale w sposób spokojny. Ewangelia ma wielką moc w sobie i my tam widzimy równość tego braterstwa. Nawet niektórzy z braci w swoim zapale doszli do wniosku, że można mieć wszystkie rzeczy wspólne. I chodź, bracie, otworzyli swoje szafy, swoje pokoje i wybieraj, co ci się podoba, jak jesteś biednym. Ja się moim ubraniem, moją pościelą z tobą podzielę. Chylimy czoła przed tą piękną gorliwością i zapałem pierwotnego Kościoła. Coś podobnego nastąpiło pomiędzy naszymi braćmi adwentystami w wielkim ruchu Millera, jaki miał miejsce. Też pamiętacie, że podobne sceny się odbywały. Zapału, entuzjazmu, radości. Tylko przynoszono tam pieniądze, kładziono na stół i nikt pieniędzy nie potrzebował pilnować. Brat Miller, kiedy mówił braciom, że przychodzi koniec czasów, że Chrystus ma nastąpić i nadejść po raz drugi na ziemię, to jest powiedziane, że bracia serdecznie się miłowali. Kładli swoje poświęcone grosze na stół, które stróża nie potrzebowały. Ktokolwiek nie był w potrzebie, nie tknął ich. A kto był w potrzebie, nie musiał być kontrolowany, otwierał szufladę stołu, zabierał, ile mu było potrzeba. Proszę, braci, piękne przykłady w chrześcijaństwie. Były szlachetne dusze. Dlatego jak błądzą ateiści, którzy zawsze twierdzą i przypuszczają, że religia jest tylko wyzyskiem. Jak oni biedni nie mogą zgłębić tego, jak prawdziwa religia i Ewangelia może głęboko uszlachetnić serca ludzkie, jak je wysoko może podnieść. Dlatego podobnie, proszę braterstwa, my widzimy, że pomiędzy braterstwem w Chrystusie powinno być. Powinniśmy modlić się o taką jedność i do niej dążyć. Pan Jezus bardzo pięknie powiedział nam, po czym nas mają poznać narody. Tak jak powiedział w tych słowach, wyraził się nasz Pan: Ojcze, aby oni byli jedno, jako Ty, Ojcze, we mnie, a ja w Tobie, aby i oni w nas jedno byli. I kiedy mówi, będzie ta jedność, aby świat uwierzył, żeś Ty mnie posłał. Gdy oni będą taką jedność stanowić, to cały świat się przekona, że to jest religia błogosławiona. To jest wzniosła prawda. Ojcze, niech będzie ta piękna jedność. Proszę, braci, tak. Pan Jezus się nie pomylił. I jako wódz nas, jako nasz wódz, wydał nam naczelny rozkaz. Nowe przykazanie daję wam, abyście się społecznie miłowali. Nie powiedział Pan Jezus: potem was poznają wszyscy ludzie na zewnątrz, żeście uczniami moimi, jak się krytykować będziecie. Tak, nie, on się nie pomylił. On wiedział, że to tylko odpycha, że to oziębia serce. On wiedział, że brat do brata znajdzie drogę miłości. On wiedział, że będzie umiał w duchu cichości podejść do niego i powiedzieć mu o słabości, o tym, że mu zranił serce. On dał nam wzniosły przykład, jak mamy spory załatwiać. Wiedząc, że jesteśmy ludźmi niedoskonałymi, on nam powiedział, jaki jest sposób. Idź do brata, jak cię boli serce, i powiedz mu, ale nie mów nikomu innemu. Tak, on nam dał drogę, o której mamy postępować, aby tą piękną jedność chociaż do pewnego stopnia utrzymać na ziemi. Dlatego, proszę braterstwa, takimi byli pierwsi chrześcijanie. Kiedy Pan Jezus powiedział: potem was poznają, żeście uczniami moimi, gdy się miłować będziecie. Tak, pierwsi chrześcijanie byli tacy. Pamiętacie, drodzy braterstwo, książkę, którą napisał Henryk Sienkiewicz, wieszcz polski, który, kiedy opisał powieść pod tytułem Kowadis, to w tej książce tam wspomina pierwszych chrześcijanach. Gdy ich wypuszczono na arenę, kiedy Neron ogłosił, że wyjdą na wolności, którzy zwyciężą drugą partię chrześcijan. Wręczono im miecze i tysiące Rzymian wyległo na arenę, żeby oglądać scenę, gdy chrześcijanie, których posądzono, że Rzym podpalili, a będą się bić między sobą. Będziemy świadkami bratobójczej walki. Mamy powiedziane, że gdy wypuszczono ich z dwóch tuneli, oni szli do siebie. Ale gdy się przybliżali, byli już niedaleko i wszyscy Rzymianie dźwigali się. Stawali na galeriach, chcieli być świadkiem tego widowiska, to zostali zdumieni. Chrześcijanie, gdy blisko podeszli, rzucili miecze na jedną hałdę, na jedną kupę jak gdyby. Słychać było brzęk broni, ale broni rzucanej z rąk. a następnie razem zbliżyli się do siebie, uklękli na swoje kolana i nad areną rozległ się piękny chrześcijański hymn, hymn miłości, który był świadectwem dla wszystkich. Dlatego tak zapisali się pierwsi chrześcijanie, nasi bracia. I dzisiaj tak protestanci, jak i rzymskokatolicy, jak również badacze Pisma Świętego, wszyscy wyciągamy dłonie i mówimy, że ci pierwsi chrześcijanie byli naszymi braćmi. Ale czy podobnie postępujemy jak oni? Czy będą naszymi braćmi? Czy my czasem nie jesteśmy gotowi przypuszczać i twierdzić, proszę braci, że to są nasi bracia? A może my prowadzimy bratobójczą walkę? Może my zapominamy o naszych trzech nieprzyjaciołach, a próbujemy walczyć z braćmi? To nie będą wtedy nasi bracia. Uczynimy sromotną pomyłkę. I Pan Jezus bardzo pięknie powiedział: potem was poznają. Są niektórzy z braci słabych, których musimy szanować. Musimy się modlić za nich, którzy gotowi są jeszcze dzisiaj wyznawać teorię, że prawdziwe dzieci Boże na ziemi to można poznać po nazwie. Gotowi są walczyć o nazwę. Gotowi są boje toczyć, pod jaką nazwą ma być Kościół zarejestrowany przed władzami. Jak biedne, jak skromne, jak nieudolne jest takie pojęcie. Jak niedoskonałe. Proszę braci, Pismo Święte tłumaczy nam, a wierny sługa bardzo pięknie komentuje, tu jest powiedziane: potem was poznają. Nie wiem, jeżeli to przypadek, a może nie przypadek tutaj, to chcę wam tylko zwrócić uwagę, że może jest ktoś, komu się bardzo nie podoba temat o jedności. Dlatego może on się bardzo rozgniewał i wpływa na swoje narzędzia. I dlatego bądźmy spokojni. Dlatego chcę wspomnieć braciom, że właśnie Pismo Święte zwraca nam na to uwagę, że Pan Jezus powiedział: potem was poznają, żeście uczniami moimi, nie po nazwie. Tak, nie po ubraniu. Jakże, pytamy się, czy by to można, czy by to było możliwe? Może nas czasem i ubranie obraża. Owszem, zgadzamy się, że rozwinięty chrześcijanin powinien pamiętać, że ma być skromnym. Rozwinięta siostra w Chrystusie, przychodząc na zebranie, na nabożeństwo, ona będzie wiedziała, że przychodzi na salę modlitwy. Dlatego, że tam powinna nas cechować skromność, jaką należy wdziać suknię. Ale my wiemy o tym, że patrząc na przestrzeni 18-19 stuleci, jak Pan Kościół wybierał, to jakie oni mieli ubranie na sobie? Gdyby Pan Jezus powiedział, że was potem poznają, żeście uczniami moimi, jak się ubierać będziecie, to by bracia i siostry zobaczyli, jak biednym byłby Kościół. Jakbyśmy się musieli nieraz ośmieszać wobec ludzi. Dlatego jak jesteśmy Bogu wdzięczni, że Bóg nie patrzy na to. Dlatego dzisiaj, chociażby któremu z braci wydawało się, że jest najbardziej skromnym, to niech przyjmie do wiadomości, że jest dalekim od apostołów. Gdybyśmy dzisiaj postawili świętego Piotra pomiędzy nami, w jego rybackich szatach, nie ma żadnego porównania pomiędzy nim a nami. Dlatego różnice wieków możemy zauważyć. Dlatego umiłowani bracia i siostry, gdy chodzi o tą sprawę, a więc jak tłumaczy wierny sługa, czy dzieci Boże można poznać po nazwie, albo pod jaką nazwą powinniśmy być zarejestrowani. Dlatego i proszę braterstwa, jak ubogi jest umysł, jeżeli się spotyka z bratem lub siostrą, a pierwsze wstawia pytanie, pod jaką nazwą, albo do jakiego grupy brat należy. Proszę braci, zwróćmy uwagę, jak tłumaczy wierny sługa w szóstym tomie te słowa. Na stronicy 92, w szóstym tomie mówi tak: co powiedziałby apostoł, gdyby dziś stanął pomiędzy nami i zobaczył chrześcijaństwo podzielone na różne sekty, denominacje i kościoły? Zapewne powiedziałby, że to jest dowodem zmysłowości, dowodem posiadania ducha tego świata. To jednak nie znaczy, iż wszyscy mający łączność z tymi systemami są zmysłowymi, nieposiadającymi Ducha Bożego. Jak oględny jest wierny sługa, ile delikatności posiada. Zwróćmy na niego uwagę. Mówi źle o systemach, ale mówi: nie pogardzajmy tymi, którzy należą do tych systemów, a mogą i posiadają Ducha Bożego. Czy to jest możliwe? Przecież my czasem jesteśmy nauczeni, że tylko kto do nas należy, to może mieć Ducha Bożego. Nie, proszę braci. Bóg ma inny sposób. My nie dajemy braterstwa. Daje je ktoś, kto ma do tego prawo, który powiedział w ten sposób: do swej własności przyszedł, ale go właśnie go nie przyjęli. Lecz którzy gokolwiek przyjęli wiarą, sercem, dał im w sekrecie moc, aby się stali synami Bożymi. Tak, nieprzynależność do sekty, do ugrupowania nas zbawi, ale właśnie oddanie swojego serca Chrystusowi. Jak pięknie tłumaczy dalej. Jednak miałoby znaczyć, że w miarę o ile wyzwoliliśmy się od umysłu cielesnego, jego kierownictwa i wpływu, w takim samym stosunku działać będziemy przeciw wszelkim podziałom Kościoła. Ktokolwiek z braci będzie miał Ducha Bożego, rozpoznamy go po tym, że będzie na ziemi działał przeciwko wszelkim podziałom Kościoła Chrystusowego, które widzimy dookoła nas pod różnymi nazwami. W stosunku jak Duch Święty będzie się w nas pomnażał, to nie będziemy czuli się zadowoleni innym imieniem, jak tylko imieniem naszego Pana. Nie mówi pastor Rosel, że im będziemy bardziej spadać duchowo, jak niektórzy nas posądzają, i będziemy wpadać w letarg duchowy, to wtedy będziemy właśnie, raczej będziemy wtedy podkreślać mocno, do jakiego ugrupowania mamy należeć. On tłumaczy pięknie: w stosunku jak Duch Święty będzie się wraz pomnażał, to nie będziemy czuli się zadowoleni innym imieniem, jak tylko imieniem naszego Pana. Nie będziemy dumni z przynależności do jakiejś organizacji, aż ostatecznie, będąc skierowani Duchem Bożym, dojdziemy do miejsca, w którym uznamy tylko jeden Kościół i jednych członków tegoż Kościoła, Kościoła pierworodnych, których imiona zapisane są w niebie. I jedną metodę, przez którą można dostać się do tego Kościoła, to jest chrzest w ciało naszego Mistrza, jego Eklezja, i przez chrzest w jego śmierć, a tym sposobem stajemy się połączeni z Nim i ze wszystkimi członkami przez tegoż jednego Ducha. Nie jest naszym zdaniem, by zmienić zapatrywanie całego chrześcijaństwa na ten przedmiot. Byłoby to za wielkie przedsięwzięcie do jakiejkolwiek istoty ludzkiej. Kiedy bracia doszli do wniosku, że nie nazwa decyduje, że my jesteśmy dziećmi Bożymi, że są różne nazwy piękniejsze od naszej, nie bądźmy zarozumiali. Nazywamy się studentami biblijnymi, czy nosimy różne nazwy nawet jako badacze Pisma Świętego, ale gdybyśmy chcieli dyskusję prowadzić, która nazwa jest piękniejsza, to ja przynajmniej bym z miejsca ustąpił, że są ludzie i są organizacje na ziemi zarejestrowane pod piękniejszymi nazwami, aniżeli my jesteśmy. Są pierwsi chrześcijanie, są wolni chrześcijanie, są starodawni chrześcijanie, są jeszcze i jeszcze inni chrześcijanie. Dlatego nazw jest przeróżnych na świecie. Ale jak możemy być wdzięczni Bogu, że to nie zadecyduje, kto jest Jego dzieckiem. On sam serca czyta, on będzie wiedział, kto stanowi Jego rodzinę. I teraz mówi tak brat Rosel: nie jest naszym zdaniem i zamiarem, byłoby to za wielkie przedsięwzięcie, zjednoczyć całe chrześcijaństwo w jedno. Jeżeli Biblia nie zaleca rozbieżności, a zaleca jedność, tośmy powinni działać przeciw wszelkim podziałom Kościoła. Ale nie znajdzie się już człowiek na ziemi, który by chrześcijan pojednał. I proszę braci, nie możemy mieć dumnie podniesionego czoła wobec ateistów, jeżeli oni nam pokażą na całe chrześcijaństwo i powiedzą tak: co się z wami stało? Jak byście są rozdrobnieni? Gdybyście się zapytali przez telewizję albo przez aparat radiowy, wszyscy, którzy czują się chrześcijanami, niech powstaną w tej chwili ze swoich siedzeń. Niech podniosą rękę do góry, że czują się chrześcijanami. Zobaczylibyście miliony tych, którzy by powstali z krzeseł i powiedzieliby, że są naśladowcami Chrystusa. A gdybyście teraz ich się zapytali: a czy wy jesteście podzieleni między sobą, czy stanowicie jedność? Kto należy do tej organizacji, niech podniesie rękę. Proszę braci, dziesiątki razy musieliby ręce podnosić, jak zostało chrześcijaństwo podzielone. Dlatego ateiści czasem triumfują w ten sposób, że gdyby ta organizacja była kierowana Duchem Świętym, gdyby była kierowana Duchem Bożym, byłaby jedna. Dla nas delikatny rumieniec powinien wyjść na nasze policzki, chociaż my mamy w tej sprawie obronę. My nie spodziewamy się być potęgą militarną jako chrześcijanie na ziemi i dlatego nie będzie nam koniecznie na tym zależało, że właśnie musimy stanowić potęgę. Ale jednak zgadzamy się, że prawdziwe dzieci Boże do jedności będą dążyć. I co jeszcze? Z przykrością stwierdzam, że kiedy wyciągamy dłoni do braci w Chrystusie, do braci, którzy są tej samej kosztownej wiary, do braci, którzy nie tylko Biblię uznają za swoje słowo, ale ci, którzy uznają nauki fundamentalne, wyprowadzone przez ostatniego reformatora Anioła. Wyciągamy dłoń tylko do tych, którzy szanują również te dzieła. I mówimy, że w ścisłym znaczeniu, nawet ograniczonym, to ci stanowią najbliższą naszą rodzinę. A jednak i tu jesteśmy niezrozumiani. Niektórzy stojąc z boku, gotowi nas posądzić, że do federacji dążymy, że dążymy do jakiejś wielkiej unii, że nie mamy intencji, żeby dzieci Boże zgromadzić ramię przy ramieniu, tak jak Pan Jezus starał się zebrać rozproszoną garstkę narodu żydowskiego, ale mylnie nas rozumieją, że nam o wielkość chodzi, o dużą liczbę nam chodzi, że chcemy braci do federacji zaprowadzić. Bądźcie spokojni o to. Dlatego wszyscy ci, którzy przypuszczają, że będziemy mieć w federacji udział, to ja coś więcej wam powiem. Że możecie się mocno zdziwić, kiedy nie tylko badacze, ale gdyby nawet Unia Federacja nastąpiła, to wyjdą na wolność z niektórych protestanckich organizacji prawdziwe dzieci Boże, których dzisiaj nie znamy. I oni pokażą wam, że oni nigdy nie popierają tego obrazu. Dlatego, a dzisiaj ich nie znamy. Wierny sługa pięknie tłumaczy, że nie tylko w tym czasie były dzieci Boże, spłodzone z ducha, które posiadały Ducha Bożego w protestanckich różnych denominacjach, ale jeszcze twierdzi, że są dziś. I cienie przybytku, ktokolwiek z was badał, na pewnej stronie jest tak zanotowane. Kiedy Kościół, maluczkie stadko, zostanie uwielbione, gdy ostatni członek przejdzie poza którą zasłonę, na ziemi przyjdzie wielki ucisk. I mówi, runie cały Babilon, w tym wielkim ucisku upadnie. I wtedy słabe dzieci Boże, które nie miały siły wyjść na wolność z różnych organizacji, wyjdą na wolność. Owszem, oni wezmą trochę z plak, dlatego że nie wyszli wcześniej. Ale proszę braci, to są spłodzeni z ducha. To są dzieci Boże. Kiedy mury Babilonu upadną, oni wyjdą na wolność. A jeżeli są spłodzeni z ducha i będą stanowić klasę drugą, klasę wielkiej kompanii, to czy nie są naszymi braćmi? Tak, są i nie będziemy się ich wstydzić. Dlatego jak pięknie wierny sługa komentuje dalej, tłumaczy. Wyraża się w ten sposób. Dla każdego z nas należy być osobiście wiernym oblubieńcowi i aby każdy odstąpił od nieprawości i od wszystkiego, co jest złem, odnośnie jego wiary, prowadzenia się i obyczaju. Tacy nie będą chcieli innego imienia, jak tylko swego oblubieńca. Jedyne imię dane pod niebem ludziom, przez które możemy być zbawieni. Ktokolwiek z braci będzie rozwiniętym chrześcijaninem, nie będzie się nigdy chlubił nazwą. Najmniejszym przedmiotem zainteresowania będzie dla niego ta sprawa. I powiem braterstwu, cieszę się, że was poznałem. Jeżeli pomiędzy wami byłyby jeszcze serca, niezupełnie zjednoczone z drugimi braćmi, to apeluję do was, wyzbędźmy się tej cielesności. Zapomnijmy o nazwie, nie pod jaką mamy występować, albo pod jak myśmy kiedyś występowali. Dlatego kiedy przybyłem do was do Ameryki, cieszę się, że poznaję braci i odjadę, a się nigdy nie zapytam, do jakiego wyście kiedyś ugrupowania należeli. Kto należał do wolnych, a kto należał do Brzasku, czy jeszcze do kogoś innego. To nie przedstawia wartości przed Bogiem, nie powinno stanowić naszego zainteresowania. My mamy miłować braci w Chrystusie. Jest powiedziane dalej. Tacy nie będą chcieli innego imienia, jak tylko imię swego oblubieńca, jedyne imię dane pod niebem ludziom, przez które możemy być zbawieni. Będąc posłusznymi duchowi tej prawdy, zapewne, że odłączymy się i uwolnimy od wszelkich sekciarskich instytucji, abyśmy mogli być wolnymi w Panu. To jednak nie ma znaczyć, abyśmy pogardzali tymi, którzy mają Ducha Bożego, lecz jeszcze należą do tych systemów.
Tak, bracie Russell, masz rację. Uwielbiam twoją mądrość, że byłeś tak delikatnym, że kiedy pisałeś podręcznik twój, wiedziałeś, że on zawędruje do różnych sekt, do szlachetnych dzieci bożych, a oni by się mogli obrazić, że należą do tych potężnych systemów. Że potrafiłeś tak wznieśle powiedzieć, że możemy gardzić systemami, ale nie tymi dziećmi, którzy mają Ducha Bożego, a jeszcze tam należą. Jaka piękna mądrość w wiernym słudze, jaka delikatność w jego obejściu. Dalej mówi, przeciwnie, powinniśmy uznać, że słowa naszego Pana, wynijcie z niego ludu mój, abyście nie byli uczestnikami grzechów jego, a iżbyście nie wzięli z plag jego znaczą, że niektórzy z jego ludu znajdują się w Babilonie i dlatego znajdują się w błędnym pojęciu odnośnie sekciarskich instytucji i ich nazw. Do nas więc należy, abyśmy świecili, zostawiając wynik Pan. Jak pięknie tłumaczy. Proszę, braci, dlatego jeżeli będziemy posiadać Ducha Bożego, a więc nie będziemy sekciarzami. Dlatego będziemy, proszę, braci, rozumieć, że dzieci Boże Pan zna, gdzie są. Będziemy bardzo oględni, będziemy uznawać powszechny, czyli katolicki Kościół, który jest wybierany przez Chrystusa, ale ktoś by powiedział z braci, dobrze, bracie, ale przecież w Babilonie jest błąd. Jak mogą być spłodzeni z ducha? Dlaczego tak wierny sługa tłumaczy? O, proszę, braci, tak, jest błąd, ale jest również prawda. Nasi bracia protestanci mają wiele prawd i właśnie nie przez błąd, ale przez te piękne prawdy, które posiadają niektóre, że wierzą w jednego prawdziwego Boga, że wierzą, że Chrystus był Synem Bożym, że tylko przez Chrystusa można być usprawiedliwionym, że Chrystus za nich przelał swoją krew, śpiewają w pieśniach, modlą się z nami i to wystarcza w oczach Bożych, aby zostali spłodzeni z ducha. Tylko żeby rozwinąć ich jako nowe stworzenia, oni potrzebują właściwego pokarmu i dlatego byłoby lepiej, gdyby się mogli spotkać z teraźniejszą prawdą, aby nowe stworzenie pełni rozwinąć. Ale jeżeli go nie rozwiną, mogą się urodzić na duchowym poziomie jako mniejsza kategoria dzieci Bożych, jako wielki lud, o którym nam mówi Pismo Święte. I jak wierny sługa pięknie komentuje, proszę braterstwa, co powiedziałby Paweł apostoł i mówi tak, co powiedziałby apostoł, gdyby dziś stanął między nami i zobaczył chrześcijaństwo podzielone na różne sekty i denominacje i kościoły. Co powiedziałby Paweł, gdyby dziś stanął przed aparatem telewizyjnym, a wszyscy by do niego ręce wyciągli chrześcijanie, przyznawali się, że to jest ich brat, a on by zobaczył, jak krwawo zostało podzielone chrześcijaństwo. Co się z nim stało? Do kogo by wyciągnął dłoń? Jak by przemówił? Mówi tak, zapewne powiedziałby, że to jest dowodem zmysłowości, dowodem posiadania ducha tego świata. To jednak nie znaczy, iż wszyscy mający łączność z tymi systemami są zmysłowymi, nieposiadającymi Ducha Bożego. On gdyby stanął, mówi tak, by do nas przemówił. A teraz wierny sługa tłumaczy, czego należy nam unikać w życiu. Czego nie należy naśladować. I mówi tak, nie jesteśmy przeciwni, by ktoś nie przyjmował imienia właściwego ludziom, lecz jesteśmy przeciwni przyjmowaniu imienia, które jest lub mogłoby się stać imieniem sekty albo oddzielnej partii, a tym sposobem stać się przyczyną rozdzielenia jednej części ludu Bożego od drugiej. Mówi, jesteśmy przeciwni podziałom, jesteśmy przeciwni, aby się rozdzielać, przyjmować odmienne nazwy i tworzyć różne stronnictwa. Tego nie będziemy zalecać. Unikamy szczególnych wyrażeń, w tym względzie takich jak Kościół chrześcijański lub Kościół Boży, ponieważ te nazwy są użyte dla oznaczenia pewnego zgromadzenia posiadającego szczególny sposób wierzenia między ludem Bożym. W każdym razie wolelibyśmy raczej używać imion, jakie znajdują się w Piśmie Świętym. Na przykład uczniowie, Kościół Boży, Kościół Chrystusowy, Kościół Boga Żywego, Kościół w Koryncie i tym podobnie, niż jakich innych. Tak, nie jedna nazwa jest ważną. Dziesiątki tytułów można podać, pod jakimi Kościół może występować i być zarejestrowany. Proszę, braci, jakie wzniosłe są myśli wiernego sługi. Jak on pięknie namawia nas, zachęca, żebyśmy nigdy nie przykładali znaczenia do sekty, żebyśmy nie myśleli o potężnej organizacji, a
ale żebyśmy sercem
należeli do Chrystusa.
I patrzymy, jak się pierwsi chrześcijanie nazywali, ci, którzy ginęli kiedyś na arenie. Nie mieli żadnej nazwy. Nie znajdziecie jej w Piśmie Świętym. Przeszukajcie od pierwszej do ostatniej strony. Spotkacie tylko jedno określenie. Nazywali się wzajemnie pomiędzy sobą braćmi. I to jest wszystko. Owszem, byli tacy w Koryncie, którzy chcieli nazwać pierwszy Kościół, podzielić go i nazwać od imion apostołów. Jedni chcieli nazwać go Kościołem Kefasa, inni mówili, że będziemy braćmi Pawła, a jeszcze inni mówili, a my będziemy braćmi i siostrami Apolosa. Paweł był przygnębiony, a Apolos pożegnał to zgromadzenie. Nie chciał w nim służyć, gdzie duch cielesności tak się wyrywał przeciwko Duchowi Bożemu. Apolos pożegnał ten zbór i Paweł w jednym miejscu powiada: i nie chcę przyjść do was, chociaż go zachęcałem, ale powiedział, że przyjdzie, gdy ku temu czas upatrzy. Razem ubolewali. I Paweł był przygnębiony, i Piotr był przygnębiony, i Apolos jako szlachetny brat starszy, że zgromadzenie chciało się podzielić i prowadzić walkę między sobą. Dlatego umiłowani braterstwo, jaki piękny przykład. Chrześcijanie nie mieli żadnej nazwy. Jeżeli o pierwszych chrześcijanach czytamy, że ich nazwano chrześcijanami, to ich od zewnątrz nazwano. Oni tak się nie kazali nazwać. Tylko ludzie, którzy ich przypatrywali się im, myśleli, że oni się zanurzają i przez to ich nazwali chrześcijanie jako przyjmujący chrzest Jana. Ale proszę braci, patrzmy dalej, z kogo się będzie Kościół składał. Kiedy przyjdzie czas, że Bóg nam objawi swój Kościół, z kogo został wybrany, to bracia zobaczą, że będą tam pierwsi chrześcijanie. Po pierwszych chrześcijanach będą Arianie. Będzie również Ariusz członkiem Kościoła, który tak pięknie bronił w drugim stuleciu już, że jednak Bóg jest tylko jedną osobą, a Syn Boży jest mniejszym od Niego. Został potępiony przez sobór i nie mógł sobie miejsca znaleźć. My wiemy, że do prawdziwego Kościoła będą należeć nasi bracia Albigensi i Hugonoci, którzy właśnie bardzo często we Francji, w Hiszpanii przechodzili śmierć męczeńską. Nieraz ich ciałami była rzeka Sekwana pokryta. Pamiętamy rzeź w nocy świętego Bartłomieja, gdzie na uderzenie dzwonów, a tysiące hugonotów straciło życie. Katolicy mścili się nad tymi ludźmi i odbierali im życie. Z nich się będzie składał prawdziwy Kościół Chrystusowy. I pamiętamy w późniejszym stuleciu, na widownię wychodzi Jan Hus, szlachetna postać, który broni prawdy i płonie na stosie. Pamiętamy, proszę braci, zacnego Marcina Lutra, jako reformatora i jako szczere dziecko Boże. Tak, i pamiętamy szlachetnych luteranów. Pamiętamy miłego Melanchtona, który podpiera ręce Marcinowi i pomaga mu w jego pracy. Oni również będą stanowić prawdziwy Kościół Chrystusowy. Tak, i proszę braci, nazwa nie ma najmniejszego znaczenia przed Bogiem. Dlatego Pan Jezus pięknie powiedział, wyraził się: z owocu ich poznacie je. O tak, owoce ducha będą często decydować przed Bogiem, kto jest szlachetnym Jego dzieckiem. I dlatego na to zwróćmy szczególną uwagę. I dlatego w Piśmie Świętym czytamy, jest powiedziane o tej jedności. Pan Jezus się modli i mówi: Ojcze, żeby byli jednym, a mówi: świat was pozna po miłości między sobą. Dlaczego nie powiedzy? Bo wiedza nasza jest niedoskonała. Nasz umysł jest jeszcze ograniczony. I dlatego proszę braci, niektórzy z was mogą myśleć: dobrze bracie, ale jak to będzie, jeżeli Marcin Luter był dzieckiem Bożym, a on uważał i trzymał dziecko na ręku swoje własne i uważał, że trzeba go pokropić, żeby było zbawione. Sypał mu sól na język i myślał, że to coś dziecku pomoże. Pamiętamy Jana Husa, że on również wiele dogmatów Kościoła katolickiego uznawał. I inni reformatorzy, czy to możliwe, żeby byli dziećmi Bożymi? Tak, możliwe jest i jest pewność, że będą dziećmi Bożymi. Dlatego w tym czasie nie było pięknej i jasnej prawdy. Na ile Bóg im udzielał światłości, oni zgodnie z nią postępowali. A to, że w dogmatach były pewne nawet różnice, nie bójmy się o to. Mamy w Polsce jednego miłego brata. Nazywa się brat Wiśniewski Tadeusz, którym jest to zgromadzenie, z którym połączyliśmy się. Bardzo kochany brat.
I właśnie dla tych, którzy lubią dogmatyzować sprawy, którzy nawet małe rzeczy podnoszą do wielkiej potęgi, to on powiedział w ten sposób: nie bójmy się, że reformatorzy mieli różne podzielone zdania, a że będą stanowili Kościół. Pierwsze, że gdy otrzymają boską naturę, te rzeczy znikną. Oni z miejsca otrzymają mądrość od Boga, jak sprawy należy pojmować. A jeżeli, gdyby nawet tego nie było, gdyby potrzeba ich pouczyć, to byli ludzie często pokorni, którzy dali się uczyć. I wystarczy, żeby nasz Pan w Królestwie Niebieskim, kiedy będzie miał Kościół użyć za swoje narzędzie, zebrał tych 144 tysiące na jedną salę, na jedną aulę, i żeby teraz do nich wygłosił odczyt. Kochani, żeby powiedział: moi bracia, wyście mnie miłowali na życie i śmierć, ale różniliście się zdaniami i nieraz ścierali na ziemi. Dlatego, żeście nieraz prowadzili boje, mieliście trudności, to ja wam odpowiem na nauki. Ten przedmiot należy tak rozumieć. Ten należy tak rozumieć. I ten brat zakończył tak. Gdyby skończył Chrystus swój wykład, zobaczymy na wszystkich twarzach błogi uśmiech. Nastąpi wspaniała jedność, bo ci ludzie byli szlachetni sercem, a tylko błądzili czasem swoim umysłem. Dlatego nastąpi piękna jedność i nie będzie więcej walki ani różnicy zdań. Dlatego, umiłowani braterstwo, Pan Jezus nie powiedział, że po ubraniu was poznają. Jakże często pomiędzy dziećmi Bożymi, kiedy jeden tylko spotka drugiego, to zraża się jego zewnętrznym wyglądem. Dlatego jak często mogą być osoby słabe, które gdyby zobaczyli kogoś lepiej ubranego, mogą już o nim sąd wydawać albo mieć pewne uprzedzenie. Nie, proszę braci, niech nam staną poszczególni członkowie Kościoła w swoim ubraniu, jak oni będą wyglądać. Przypomnijmy sobie bogatego Łazarza, który był z bogatego domu, gdzie nawet perfumy były. On będzie członkiem Kościoła. Postawmy koło niego Szymona Piotra Rybaka, przypasanego zwykłym pasem. I postawmy obok kształconego rabina, którym był Paweł Apostoł. Postawmy obok Korneliusza w jego rzymskim mundurze oficerskim. Proszę braci, jako wódz ma blisko 100 żołnierzy pod sobą, całą kompanię. On jest dowódcą naczelnym. On będzie również członkiem Kościoła. Popatrzmy się na Murzyna, który jest ciekawie ubrany, przyjechał z Abisynii, siedział na wozie i czytał proroctwo. Kiedy się uśmiechnął, to widzimy tylko jego białe zęby. On ma inne ubranie od nas. On również będzie członkiem Kościoła. Będą biedni i będą bogaci. Jak jesteśmy wdzięczni Bogu za to, że Kościół nie zawsze możemy poznać po ubiorze. Gdybyśmy oprócz tamtych pierwszych ubiorów, a mogli zobaczyć admirała Kolikny, gdybyśmy postawili Marcina Lutra, gdybyśmy postawili inne dzieci Boże, hugonotów, albigensów, a gdybyśmy postawili brata Rossla w jego ubraniu pomiędzy tymi, a gdybyśmy znowu my stanęli obok nich, jakże wielka różnica będzie na punkcie ubrań. Bogu dzięki, że Bóg nie będzie patrzył na to i nie będzie decydował, kto na podstawie ubrania, że ma być jedność. I dlatego, umiłowani braterstwo, zwracajmy uwagę na rzeczy ważne. Jedność może być często zagrożona. Umiłowani braterstwo, jak pierwotny Kościół zapisał się na punkcie jednakowej miłości, że się wzajemnie miłowali, w tym trudnym czasie pokażmy ten przykład. Dla was, którzy nie byliście niektórzy w Europie, a słyszeliście o tym, jaka krwawa walka się toczyła w II wojnie światowej, odczytam wam ciekawy wyjątek z broszury jednego dziennikarza, który się nazywał Stanisław Nogaj. Napisał broszurę o obozie koncentracyjnym i tam opisuje badaczy i baptystów. Jak zachowywali się w obozie? Jaka piękna wzmianka przez człowieka światowego i katolika została wydana o braciach. Pisze tak Stanisław Nogaj. Pamiętnik dziennikarza, część pierwsza. Do piątej kategorii więźniów zaliczyć możemy badaczy Pisma Świętego, do których również zaliczano baptystów. Nosili oni trójkąt fioletowy. W pierwszych latach byli oni w obozach ogromnie prześladowani. Wielu z nich zginęło straszną śmiercią. Gdyby wybuchła wojna z Polską, wielu rozstrzelano, bowiem fioletowi zgodnie z zasadami religii odmówili pełnienia służby wojskowej w armii niemieckiej. Pozostałych zaciągnięto do najcięższych robót. Obiecano im jednak wolność, o ile któryś zdecyduje się porzucić zasady niebrania do ręki broni. Lecz badacze twardo stali przy swojej wierze. Później dano im spokój. Byli niezwykle pracowici, uprzejmi i grzeczni. Także zjednali sobie sympatię wszystkich współtowarzyszy niedoli. Była to jedyna grupa więźniów, która systematycznie prowadziła zebranie i pogawędki, kpiąc z wszelkiego niebezpieczeństwa, rozwijając swą wiarę również wśród innych więźniów. Jednak bez skutku. Ogół bowiem uważał badacze Pisma Świętego za ludzi pomylonych. Grupę fioletową cechowała niezwykła solidarność i karność. Pomagali sobie wzajemnie, dzieląc się każdym kawałkiem chleba. Gdy któryś z nich otrzymywał paczkę z domu, stawała się ona własnością ogółu badaczy Pisma Świętego. Panowała wśród nich surowa dyscyplina, którą ilustruje następujący wypadek. Badacz Pisma Świętego Mellinger, który był kapu, czyli przełożonym szewcu w warsztatach SS, w czasie pracy uniósł się w gniewie i ręką uderzył podwładnego mu więźnia Polaka. Polacy, a także i sam pobity, wkrótce zapomnieli o incydencie i do Mellingera nie mieli najmniejszego żalu. Takie drobnostki zdarzały się codziennie, więc szybko o nich zapominano. Inaczej jednak zapatrywali się na całą tę sprawę badacze Pisma Świętego. Mellinger stał się w ich oczach odstępcą od wiary. Wyrzucili go ze swego grona i bojkotowali na każdym kroku. Nikt z badaczy Pisma Świętego nie chciał z nim rozmawiać. W dniu 5.5.1945 roku, gdy wszyscy Niemcy z obozu Gusen zbiegli, pozostali w obozie tylko badacze Pisma Świętego. Było ich 54. Niewzywani pracowali w dni następne nad uporządkowaniem obozu, pracowali po 14 godzin na dobę, chociaż ich proszono, by się oszczędzali. Wśród nich było 5 Polaków, 1 Czech, reszta Niemcy. Ludzie ci nie uznawali zasad narodowości. Taka historyczna wzmianka pozostała po braciach, którzy w obozie stanowili jedność. Ale chcę się zwrócić do was. Czy my, żebyśmy się mogli miłować, to mamy czekać, aż druty kolczaste nas połączą? Czy dopiero tam, za drutami kolczastymi, będziemy mówić, że jesteśmy jednym, albo będziemy umieć sympatycznie się do siebie odnosić? O, proszę braci, byłoby za późno. Pamiętam, kiedy syn brata Kasprzykowskiego, a właśnie kiedy tam zgromadzenie w Warszawie rozdzieliło się, kiedy zobaczyli pewne nietakty, głównie braci starszych, a więc syn brata Kasprzykowskiego i zgromadzenie, gdzie oddzieliło się, napisali do nas, że mówi, wy występujecie pod nazwą jako bracia wolni, a my dotychczas pod inną nazwą występujemy i występowaliśmy. Ale bracie Grudzień, ja cię bardzo proszę, nie gardźcie nami. Dlatego apeluję do waszych serc. Zbliżcie się do nas. My was o to prosimy. Czy mamy czekać, aż druty kolczaste nas połączą? Przeżyłeś wojnę. Pamiętasz braci, którzy znaleźli się za drutami, byli głodni i nazywali się braćmi. Czy my z powrotem mamy na to czekać? Tak mi się pytał i tak pisał w liście. Proszę braci, słowa jego głęboko przeszywały moje serce i dzisiaj jesteśmy jednym. Kochamy się, dwa zgromadzenia mogły się w Warszawie połączyć i cieszymy się bratnią społecznością, chociaż nie wszystkim się to podoba. Dlatego jeszcze raz powiem braciom, nie czekajmy, aż nas druty kiedyś będą łączyć. Nędza i wspólne cierpienie. Ale miejmy miękkie nasze serca i czułe, kiedy jesteśmy na wolności, a Bóg nam udziela tych wspaniałych dni, abyśmy mogli czynić jeden dla drugiego dobrze. Muszę kończyć mój wykład. Może kiedyś go jeszcze będę miał sposobności dokończyć, przedstawić braciom, jaka piękna jest jedność, a jakie skutki są niejedności. Jaka katastrofa nam grozi. Ale na zakończenie odczytam braciom, że i w pierwotnym Kościele groził rozłam. Szczególnie mój artykuł niech będzie cenną nauką dla braci starszych, którzy bardzo często mogą być przyczyną konfliktów i rozdziałów w Kościele. Jak w pierwotnym Kościele groził rozłam, a jak bracia postąpili w tej sprawie. I na zakończenie odczytam braterstwu, kiedy przypominacie sobie, z braku czasu nie będę wam odczytywał całego artykułu, ale odczytam tylko, co się robi w pierwszej gminie chrześcijańskiej. Antiochia, najpiękniejsze zgromadzenie, najbardziej duchowo rozwinięte. Oni pierwsi podali wniosek, aby wybrać braci, którzy by nie tylko nam służyli, ale niech służą całości.
Oni mieli ten szeroki umysł i serce, że dbali o całość sprawy pańskiej. I kiedy ten zbór się rozwinął, szatan chce go zniszczyć w zarodku. Wpływa na umysła braci żydowskich, którzy przychodzą do Antiochii i kiedy zobaczyli Piotra siedzącego pomiędzy braćmi z pogan i pomiędzy Żydami, mówią: dość tego, Piotrze. Chrystus jest potrzebny i wiara w Niego jako Syna Bożego, ale zakon również. Od dziecka wychowaniśmy byli z obrzeską. Od dziecka wychowaniśmy byli, które mięso jest właściwe do jedzenia, które nie. A tutaj widzimy, że te rzeczy są zbagatelizowane. Dość z tym, należy skończyć. Jeżeli nie, jeżeli ty się nie zgodzisz jako Piotr i jako apostoł, to my oderwiemy się. Stworzymy oddzielny kościół żydowski. I dlatego i będziemy mieć kościół żydowsko-chrześcijański. Ale tych braci, którzy nieraz niemoralnie postępują, a tym bardziej nie zachowują zakonu, nie możemy uznać za równych sobie. Należy sprawę jasno postawić, zmusić ich. Jeżeli chcą być braćmi w Chrystusie, niech przyjmą zakon i niech przestrzegają go. Wtedy my się zgodzimy ich uznać za braci. Biedny fanatyzm. Tak, ciężar, którego 2000 lat dźwigali sami Żydzi, do niczego dobrego ich nie zaprowadził. I dlatego rzucali go sami po drodze, że był za ciężkim. A teraz chcą go braciom z pogan nałożyć. Chcą obarczyć drugie ramiona, żeby ci znowu dźwigali na sobie. I patrzmy się na Piotra. Biedny rybak i biedny apostoł. Stoi teraz przed konfliktem. Jak on postąpi? Patrzmy się na niego. Chwila milczenia. Piotr się zastanawia, a oni grożą. Nie dają mu czasu do namysłu. I Piotr wstaje od stołu, proszę braci. Dźwiga się z pomiędzy braci pogańskich. Odchodzi od nich od stołu. Siada pomiędzy braćmi żydowskimi, a ich zaczyna unikać. On, który powiedział, że Bóg mu pokazał, jak się wyraził na głos, pamiętacie w Dziejach Apostolskich, że Bóg po raz pierwszy spojrzał na pogany, po raz pierwszy w historii mnie pokazał, kiedy byłem w domu Korneliusza, że Bóg nie ma względu na osoby, ale w każdym narodzie, kto by chciał uczynić Jego wolę, jest mu przyjemnym. Czy nie powiedział tak Piotr? Zapomniał o tym. Bracia mu nie dają czasu do namysłu. Nacierają na niego ludzie o gwałtownym charakterze. I Piotr waha się. Staje od stołu, dochodzi do braci żydowskich i zaczyna stronić od braci z pogan. Ci są smutni. Opuszczają smutnie swoje głowy przy stole? Tak, Piotr nami gardzi. Jest pierwsza kategoria braci chrześcijan i jest druga kategoria. I my jesteśmy tą drugą kategorią braterstwa. Mają serca zranione i mówią sobie: nie, jeżeli nam mamy przyjąć obrzeskę, mamy cierpieć, mamy jeszcze inne przyjąć żydowskie zwyczaje, które i dla Żydów są ciężkie, zostawmy całą religię, idźmy z powrotem tam, skąd my wyszli, to nam nic nie pomoże, oni się zgorszą. I Bogu dzięki, że na czas znalazł się jeden apostoł, pamiętacie go, który był Paweł, to mądre, wybrane naczynie. On się zjawił w samą porę. Teraz pewien autor, opisując konflikt w pierwszym kościele, mówi tak. Paweł wystąpił, nawet się wyraża tak. Dla uniknięcia zbędnych konfliktów Piotr dostosował się do zwyczajów uznanych za obowiązujące przez jego rodaków. Zbyt wielką jednak powagą cieszył się w kościele, by zmiana jego postępowania nie wywołała odgłosów grożących wybuchem nowego konfliktu o nieobliczalnych następstwach. Sprawa była o tyle poważną, że i inni Żydzi, nie wyłączając Barnaby, poszli śladem Piotra. Biedny Barnaba, który kiedyś ramię przy ramieniu bronił słusznej sprawy, argumentował, że zakon nie jest potrzebny, a gdy zobaczył, że Piotr się przechylił do braci żydowskich, poszedł za nim. Na polu walki został sam Paweł apostoł, ze swoimi słusznymi zasadami i ze swoją mądrością. Chrześcijanie pochodzący z pogaństwa słusznie uważać mogli, że tworzą jakąś niższą kategorię wyznawców Jezusa, bez praw i znaczenia, a za to chrześcijanie pochodzący z Żydów są wyraźnie uprzywilejowani. Groził rozłam. Paweł wystąpił przeciw Piotrowi. Czemu właściwie Paweł? Oceniając przedmiotowo swoje wpływy i zasługi dla Kościoła, na pewno uznać musiał, że daleko mu do zasług Piotra. Przy tym wlokła się za nim opłakana przeszłość
i każdemu wolno było go oskarżyć. Mógł każdy powiedzieć: byłeś wrogiem Kościoła kiedyś i być nie przestałeś. Ale nie zawahał się, bo on, tylko on, nikt inny widział tak jasno różnicę pomiędzy starą a nową religią. Tylko on, nawet nie Barnaba, przejrzał tak rok do gruntu, ile mocy i piękna wewnętrznego przysporzyłyby Kościołowi nawrócony świat pogański. Tylko on, Paweł, złamał w sobie egoizm narodowy, zrozumiawszy, że wszystkie narody równają się i bratają w Kościele. Zrozumiawszy tę ideę wiary objawionej przez Chrystusa i przez powszechną miłość, idzie naprzód. Wtedy śmiało wezwał Piotra do walki, która była walką o istotę Kościoła. Nie da rozedrzeć na dwoje budowy, która jest jednością na chwałę Odkupiciela, do wszystkich wyciągającego ramiona z krzyża Golgoty. Kiedy powstał Paweł w zgromadzeniu i zażądał zrówniania nawróconych pogan w prawach z chrześcijanami Żydami, nie dbał, że mówi do apostołów i starszych całego Kościoła, nie do krąbrnych podwładnych, których nawołuje do opamiętania, i widział, że im bardziej trwają przy martwej literze starego zakonu, tym głos jego w obronie praw nowych brzmiał twardziej i namiętniej. Tak, nie ustąpmy z zasad dobrych. Jeżeli dojdziemy, proszę bracie, do czegoś, że jedność jest wzniosła, jedność jest piękna, jedność jest chwalebna, mamy nie ustępować. Mamy pozostać takimi do końca, jak nam pięknie pokazał Paweł, że gdy chodziło o zasadę, o braterstwo, o równość braci, on właśnie zajął to nieugięte stanowisko. Nie kłamał Pan, który go natchnął. Nie szczędził nikogo i na zakończenie ugodził w rybaka. Wiecie, którego. Mówi tak, że za nieszczerym jego postępowaniem, a wskazał Piotra apostoła palcem, poszli inni Żydzi. Także nawet Barnaba dał się wciągnąć w udawanie. Pora to ukrócić. W gminie antiocheńskiej, w najwspanialszej gminie po jerozolimskiej wre, lada dzień wybuchnie bunt. W Antiochii stąd obejmie gminy za Jordanem i zniszczy posiew prawdy wśród pogan. Kto winien? Jeżeli ty, powtarzamy jego napastliwe słowa do Piotra, będąc Żydem, żyjesz zwyczajem pogan, a nie Żydów, jak możesz zmuszać pogan, aby żyli obyczajem Żydów? Piotrze, ty wiesz, że zakon ci nie mógł pomóc. Ty wiesz, gdyby ci zakon pomógł, to Chrystus był niepotrzebny. I ty wiedziałeś jako rybak, że zakonu nie wypełnisz. I dziś wracasz z powrotem do niego? Nakładasz ten ciężar, którego sam nie mogłeś unieść drugim braciom? Odpowiedz. Umilkł. W zgromadzeniu zaległa głęboka cisza. Po chwili powstał ciężko rybak. Piotr skazał na grupę nawróconych pogan i powoli mówił w ciszy, że nie będą przymuszani do żydostwa, byleby żyli w wierze i wyznawali Jezusa. Gdy tak mówił, spozierał na Pawła dobrymi oczami i uśmiechał się. Nie wyglądał na zwyciężonego, jak Paweł nie wyglądał na zwycięzcę. Spór dwóch olbrzymów wiary. Zwyciężyła sprawa. Otwarto Kościołowi drogę, za ścianka świat. Tak, Paweł nie triumfował. Jeżeli zwrócił Piotrowi uwagę, a ten pokornie przyznał, że zbłądził, więcej nie poniżał go. A Piotr znowu, proszę braci, wiedział, że się pomylił. I dlatego popatrzył, jest powiedziane, uśmiechem na Pawła i przyznał, że ma jednak rację. I kiedy wziął za pióro później w życiu, a miał się wyrazić o Pawle, to napisał tak. Jako nam miły brat, Paweł według danej mądrości sobie pisał. Tak, on się nie uprzedził do niego. On go kochał za słuszność, kiedy widział, jakie niebezpieczeństwo spłynęłoby na Kościół, gdyby nie Paweł, jako boskie narzędzie. I proszę braci, nie mogę się więcej rozszerzać. I nie mogę wam dać przykładów niejedności. Jeżeli brak gdzieś jest jedności, nastąpi niejedność w małżeństwie albo w rodzinie, jakie to ciągnie katastrofy za sobą. I to samo w Kościele. Dlatego kończąc mój temat, życzę z całego serca wszystkim wam zebranym, a może będę miał jeszcze przywilej kiedyś z wami dzielić się Słowem Bożym i bardziej mój temat wyczerpać. Chcę tylko braterstwu przypomnieć, jak biedni jesteśmy, jak nie zdajemy sobie sprawy z niebezpieczeństwa chwili i powagi chwili dla nas. W
Wszyscy wy czytacie prasę i mówimy, że chmury ucisku zbierają się nad światem. Coraz bardziej świat szykuje się do konfliktu. Wszechpotężną mocą boską nienawiść ludzka jest jeszcze powstrzymywana. Biblia wyraźnie mówi tylko dlatego, że jeszcze mają być czoła wiernych pańskich popieczętowane. A my nie rozumiemy tej chwili. Zamiast cieszyć się bratnią społecznością, zamiast wylewać miłe perfumy na głowy i serca braci, a to my się zapominamy i prowadzimy braterską, nieprzyjemną walkę. Przyjdzie czas, że ten piękny czas będzie należał do przeszłości. A Pan się zapyta, na coś my go wykorzystali, w jaki sposób. Dlatego, umiłowani braterstwo, przypomnę wam tylko, jak wyglądała Jerozolima. Kiedy Chrystus popatrzył na nią, kiedy został odrzucony i wzgardzony, a wypowiedział te pamiętne słowa. Jeruzalem, Jeruzalem, które zabijasz i kamienujesz proroki. Ilekroć chciałem dzieci wasze zgromadzić, jako kokosz kurczęta pod skrzydła swoje. Nie chcieliście! Tak, wyście nauczeni w piśmie świadomie nie chcieli tego. Wyście się bronili przed tym. Oto dom wasz pusty zostanie. I w drugim miejscu powiedział coś więcej. Oto przyjdą na cię, Jerozalem, dni, gdy cię nieprzyjaciel otoczy zewsząd, a zrówna cię z ziemią. I nie zostawi kamienia na kamieniu, żeś nie poznało właściwego czasu, na co masz go zużyć i żeś nie dało się wspólnie zjednoczyć. Tak, biedny, ślepy naród w swojej zarozumiałości, w swojej pewności siebie trwał jeszcze 36 lat po śmierci Chrystusa. Pewnego dnia rzymski Tytus obległ Jerozolimę wokoło, otoczył ją pierścieniem i wysłał swoich szpiegów do miasta. Idźcie, dowiedzcie się, co tam słychać. Wrócili Rzymianie z uśmiechem na ustach. Tytusie, zwycięstwo jest przy nas. Żydzi podzielili się na stronnictwa religijne i walczą ze sobą. Każdej nocy i każdego rana są świeże trupy na ulicach. Oni biją się o to, kto ma na czele przewodzić. Która organizacja żydowska ma stanąć przy murach i dowodzić wszystkimi. I dlatego każdy dzień są trupy i myślimy, że będziemy mieć pewne zwycięstwo. Tytuś się uśmiechnął i powiedział tak. Otoczmy Jerozolimę pierścieniem, a sam Bóg żydowski ukaże ich za ich niezgodę. Tak, proszę braci, ten naród był ślepym, kiedy zrozumiał, że chwila jest bardzo poważna, że Rzymianie są potężni, a oni są głodni, było za późno. Żołnierz nie potrafił miecza utrzymać w ręce. Był głodny i wycieńczony. I tak zginęła ostatnia Jerozolima aż na 19 stuleci. Dlatego, kochani bracia i siostry, niech ten przykład przemówi do nas. Nie czekajmy na chmury ucisku, które nadejdą, żeby wytrąciły broń z naszej ręki. Ale dzisiaj spieszmy braciom z pomocą. Jedność jest zalecana i zakończę słowami. Nasz temat, jak Pan Jezus się modlił, Ojcze, chcę, aby oni jednym byli. Starajmy się całym sercem naszym być jak nim najbliżej Pana. A jeżeli patrzymy się na braci, starajmy się godzić małżeństwa, żeby żyły w przyjaźni. Starajmy się godzić rodziny powaśnione, żeby żyły w przyjaźni. I starajmy się godzić powaśnionych braci. Dlatego, żebyśmy się mogli do tych zaliczyć, o których Pan Jezus powiedział. Błogosławieni pokój czyniący. I żegnam was słowami psalmu Dawidowego. O jaką miła i wdzięczna rzecz, gdy bracia w zgodzie mieszkają.
Mieliśmy bardzo interesujący temat i prawie czas wyczerpał się, więc jednakowoż bracia, którzy bykolwiek mieli jakie pytanie, proszę powstać i zapytać się, a brat Grudzień nam odpowie. Brat Rutkowski, proszę.
Brat wstawił pytanie, jak publiczność reaguje w Polsce i zachowuje się na punkcie słuchania Słowa Bożego. Odpowiadam, że to zależy od miejscowości, w jakiej okolicy, w jakim terenie, czy ludność jest bardziej sfanatyzowana, czy mniej. I słyszeliście o wypadku, że kiedyś w 1949 roku zginął tatuś, ojciec mój, a również zostały zabite jeszcze dwie siostry na konwencji. Ja sam byłem wtedy ranny. Więc proszę braterstwa, tam była miejscowość wyjątkowo fanatyczna. Ale krótko po tym czasie wyszedł dekret, że prześladować nie wolno i jest nam dość dużą pomocą, że państwo wydało taki dekret. Także katolicy z tym się liczą i chociaż są znaczną większością w naszym kraju, ale jednak nie prześladują nas. Jeżeli chodzi o słuchanie Słowa Bożego, mamy niektóre miejscowości, gdzie bardzo sympatycznie się odnoszą do prawdy. Mam na przykład na myśli Chojeniec, miejscowość w Polsce, wymieniam ją jako dowód prawdy, gdzie cała wioska albo nawet dwie wioski przychodzą na zebranie słuchać Słowa Bożego. No chociaż mniej się z nich poświęca, tam jest dość liczne zgromadzenie z tych, którzy przychodzili, ale reszta na przykład ludzi przychodzi wysłuchać wykładów, przychodzi na konwencje nasze całe dwa dni, przesiedzą bardzo cierpliwie na łapkach, ale czasem dalszego postępu nie czynią. I tak jak zauważyliście, że u was nie można już zainteresować Słowem Bożym w waszym kraju ludzi. Może więcej można u nas, ale już w mniejszym stopniu, aniżeli było to po I wojnie światowej. Po I wojnie światowej powstało dużo zgromadzeń, a teraz te zgromadzenie w liczbie się prawie podwoiły. Tak jak ja pamiętam, u nas w Szanowie przed wojną zmieścili się bracia w małym pokoiku, a dzisiaj mamy około 65 osób i dość dużej sali potrzeba, jeżeli przyjdą sympatycy i dzieci poświęconych rodziców, dochodzi nieraz do 100, a nawet i ponad 100 osób. Więc podobnie stało się w innych zgromadzeniach. Jedno, że młodzież dorosła, a druga rzecz, niektórzy z publiczności przyjmują symbol. I kiedy odbywają się w lecie konwencje, może niektórzy będziecie na tej konwencji, to prawie na każdej konwencji, gdzie jest możliwość przyjęcia symbolu, jest kilka kandydatów, którzy zgłaszają się do chrztu. Niektórzy stanowią dzieci poświęconych rodziców, a niektórzy są nowo zainteresowani prawdą. Tylko tak jak powiedziałem, tego zainteresowania, jakie było po I wojnie światowej, u nas w Polsce nie ma. Ja przypisuję to również temu, że nie możemy prowadzić szerszej pracy ewangelicznej na ziemiach polskich. Jak wiadomo wam jest, że Polska jest obecnie innym krajem i nie dąży do tego, żeby się jakieś religie rozwijały. Chociaż nasza wolność nie jest ograniczoną. Możemy się zbierać, odczyty urządzać na salach naszych, ale nie dostaniemy, nie możemy wypożyczyć sal na ten cel innych. Może bardzo rzadko możemy gdzieś taką salę otrzymać, jak wy na przykład możecie sobie w mieście wynająć. Ale możemy urządzać nasze nabożeństwa i odczyty w salach na ten cel, specjalnie przeznaczonych albo w mieszkaniach braci. To jest dość niewygodnie. Oprócz tego nie mamy środków głoszenia Ewangelii w XX wieku. Może by to było większe poruszenie, gdybyśmy mieli sposobność wyświetlania na przykład niektórych filmów, gdybyśmy postępowali w stosunku z czasem. Ja myślę, że wasza publiczność amerykańska może jest obecnie bardziej obojętna na Ewangelię, ale gdyby natomiast można było głosić przez telewizję, ja myślę, że wielu korzystałoby z niektórych słów Ewangelii. Tylko nam brakuje finansów na to i środków, żebyśmy zgodnie z techniką mogli nadążyć również i różnymi sposobami głosić Słowo Boże. I myśmy w Polsce do pewnego stopnia pozostali w tyle. Dysponujemy tylko braćmi starszymi, jako żywymi kaznodziejami, którzy są wysyłani po zgromadzeniach. Raz za czas urządzamy jakiś odczyt, ale czasem niewygodnie dla publiczności, poza miastem albo gdzieś na wiosce, gdzie jest niezręcznie publiczności przychodzić, niepraktycznie. I dlatego ich zainteresowania nie możemy wzbudzić takiego, jak było kiedyś. A oprócz tego przypuszczamy, że żniwo dobiega końca i należy głównie gruntować braci. Chociaż ja zgadzam się z braćmi, że do końca mamy pozostać czynnymi. Pamiętajmy, jest jeden wiersz. Nie wolno wcześniej schodzić z pola pszenicznego, bo jest jeden wiersz Amosa, który mówi: a oracz zajmie żeńców. Bądźmy tymi gorliwymi żeńcami na polu ewangelicznym do samego końca. Niech nas oracz w ucisku zepchnie z pola, ale sami nie kończmy pracy.
Badają Biblię jak? Tak? Tak.
Więc proszę siostry i proszę braterstwa, w większości zgromadzeń, które znam, są badane podręczniki brata Rosla, a również jest badana oddzielnie jeszcze Biblia. Nie wiem, czy we wszystkich zborach. Niektóre zbory praktykują, że badają same podręczniki. Są zbory w Polsce, które praktykują badanie bezpośrednio samej Biblii, a są zbory, które praktykują, tak jak my w Szanowie, gdzie mamy badanie Pisma Świętego bezpośrednio, na przykład listy apostolskie, a oprócz tego w piątkowych i środowych zebraniach badamy podręczniki, to znaczy któreś wykłady z podręcznika czy pierwszego lub szóstego, głównie szóstego tomu. I dlatego, proszę braci, badanie odbywa się różnie, jak możecie zauważyć. Chcę was zawiadomić, że wasze badania w Ameryce nie spotkały się ze zrozumieniem niektórych braci, którzy nawet tu u was gościli. Niektórzy przywieźli nam wiadomość, że bracia w Ameryce niezupełnie dobrze w prawdzie stoją, bo badają podręczniki zamiast Biblię. Ja się uśmiechnąłem, proszę braci, bo wiem, że to jest sposób zalecany przez pastora Rosla. Dlatego ja z mojej strony was dobrze rozumiem i właśnie cieszę się z tego, że nadal badacie Biblię przez podręczniki. Ale jeżeli by się znalazło zgromadzenie, gdzie by oprócz podręczników mieli zamiar badać jeszcze Biblię, przypowieści naszego Pana, a to zgromadzenie jest wprawdzie ugruntowane, zna nauki pastora Rosla, to ja wcale się nie będę gniewał i życzę braciom błogosławieństwa, gdybyście również oprócz badania podręczników badali Pismo Święte. I dlatego jeżeli zdążamy do jednego celu, a tylko dwoma środkami i drogami, że ktoś bada Biblię i podręczniki, a ktoś bada samą Biblię, a ktoś jeszcze same podręczniki, takie trzy drogi możemy zauważyć, to jednak cel jest jeden. Tylko ważną jest rzeczą, że ktokolwiek jest braci ugruntowany w podręcznikach, a bada Biblię, to nie dojdzie do błędu. Będzie ją właściwie komentował, podobnie jak mamy pięknie wytłumaczoną przez pastora Rosla. Natomiast ci bracia, którzy podejmują się badania tylko samego Pisma Świętego, narażają się na różne złudzenia. Dlatego tutaj bym miał małą uwagę, ostrzeżenie, że wolno nam jest czerpać bezpośrednio pokarm ze Słowa Bożego, ale nie bądźmy zarozumiali. Pamiętajmy o pokorze i pamiętajmy, że jest sługa, którego Pan przeznaczył, jak główne sprawy należy tłumaczyć z Pisma Świętego. Zrozumiała, siostra? No, czy znam brata Pęcherek i czy żyje? Odpowiadam, siostrze, znam. Przed odjazdem tydzień temu, kiedy miałem wyjeżdżać do Stanów Zjednoczonych, gościłem we Wrocławiu. Brat Pęcherek należał do oddzielnego zgromadzenia, a bracia wolni mieli drugie zgromadzenie. Trudności nastąpiły kiedyśmy zerwali społeczność z wami w Ameryce. Brat Pęcherek, jako siwowłosy starzec, doświadczony wiekiem, zajął bardzo piękne stanowisko. Powiedział, nie ma siły, co mnie oddzieliła od braci Chrystusowych. I proszę braci, no kilkanaście lat i był bardzo wzorowym bratem, tylko u nas nie znalazł większości zrozumienia. I dziś, proszę braci, we Wrocławiu powiedziałem przed tym, zgromadzenie dwa się połączyły. Brat Mencherek z powrotem jest z nami, w bratniej społeczności i bardzo się cieszył, kiedy gościłem we Wrocławiu. Miałem go sposobność uścisnąć, radować się, że jesteśmy razem i prosił, że jeżeli ktoś was go zna, to jest brat, który wiele pracy wynałożył na polu ewangelicznym kiedyś we Lwowie, a więc on was serdecznie prosił, żeby pozdrowić, uścisnąć nawet. Brat wstawia pytanie, czy w Polsce mielibyśmy możliwość wybudowania sali, żeby bracia mogli korzystać, a żeby z Ameryki byście nam chętnie pomogli. Zasięgnęliśmy informacji w tej sprawie i oświadczono nam w ministerstwie, że w obecnym czasie którekolwiek wyznanie religijne chciałby wybudować swój kościół, czy my nazwiemy to salę, to jednak musi być zezwolenie ministerstwa w tej sprawie. Tylko kiedy byśmy umotywowali, że my takiego dużego lokalu, gdzie byśmy mogli braci pomieścić, nie mamy, to urzędnik z ministerstwa powiedział nam, że prawdopodobnie ministerstwo by się przychyliło, żebyśmy takim jednym lokalem mogli dysponować, żeby nam wydali zezwolenie. No ale nie gwarantował nam tego, czy na pewno otrzymamy, tylko gdybyśmy byli pewni środków, to by można salę wybudować jaką. Powiem braciom, że zawsze miałem, moim marzeniem było, kiedy czytałem o Dawidzie, pamiętacie, że on całe życie powtarzał, zbuduję dom Panu, zbuduję dom Panu. Jak nie mógł biedny sam zbudować, było mu zabronionym, to chociaż drzewo zgromadził. No i dlatego chociaż my wiemy, że mamy kościół inaczej budować, ale jednak sala jest bardzo przyjemną rzeczą i w Polsce, gdybyśmy mogli mieć taką salę, gdzie byśmy raz za czas mogli urządzać konwencję z całej Polski, gdzieś w centrum, musiałaby to być dość duża sala, to proszę braterstwa, mielibyśmy dużo błogosławieństwa. Można by wybrać komitet i tam składki nasze posyłać i gdyby na przykład składek było wystarczająco po wybudowaniu takiego budynku, to wtedy bracia by nas zawiadamiali, że konwencję można urządzić, w którym dniu by się odbyła. Ale to jest dość ciężka sprawa. Zobaczyłem tutaj jeden kościółek, który bracia kupili za 27 tysięcy dolarów. Bracia angielscy, angielska klasa i byłem w tym kościółku, służyłem braciom koło Chicago. Bardzo mi się podobał, jednak dla nas byłby za mały, za mało obszerny. Oni mają dla własnego użytku. I kiedy przeliczyłem to na polską walutę, to wypadło, proszę braci, na polskie pieniądze około 2 miliony 700 tysięcy. Mnie się wydaje, to jest wasze dolary, stanowią taką wysoką wartość, że u nas liczylibyśmy to w milionach. Mnie się wydaje, proszę braci, że za może połowę ceny z tego my byśmy byli w stanie taki budynek budować w Polsce, a tym bardziej jeszcze sami własnymi finansami też byśmy starali się włożyć jakiś poważny wkład. Tylko nie mogę was ręczyć za to, a również nie chcę was obciążać. Rozumiem to, że wyście są często emerytami. Żyjecie z ostatnich groszy zaoszczędzonych jeszcze kiedyś w młodym wieku.
I dlatego rozumiejąc, że to dla was mogłoby być ciężarem, nigdy nie stawialiśmy takiej propozycji, która by była nieraz ponad wasze siły. I dlatego należałoby się nad tą sprawą najpierw dobrze zastanowić, żeby nie przeciążyć was.
Czy jeszcze ktokolwiek z braci miał jakie pytania, brat Osuchowski?
Z domu do domu, czy można rozumieć?
Rozumiem, brata. Więc proszę braci, wygląda ta sprawa w ten sposób, że trzeba mieć zezwolenie od władz. Dlatego nie wolno jest na własną rękę odjść od domu do domu i interesować ludzi, tylko trzeba uzyskać specjalne zezwolenie.